Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
O jedność Europy modlił się papież na porannej mszy. W homilii mówił o nieskończonej miłości Boga do człowieka oraz ciemności grzechu, która mu zagraża. Jeśli zniszczymy środowisko, nie ma dla nas przyszłości, przestrzegł Franciszek w środowej katechezie i wezwał do wspólnego zaangażowania na rzecz ochrony ziemi, naszego wspólnego domu. Katolickie organizacje protestują przeciwko działalności firm naftowych na pograniczu Ekwadoru i Peru. W wyniku ich działalności 100 tysięcy ludzi znalazło się bez dostępu do wody pitnej. 22 kwietnia wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszam na serwis informacyjny. Do modlitwy o jedność w Europie zachęcił papież na mszy w domu świętej Marty. W homilii, komentując fragment Ewangelii świętego Jana, mówił o nieskończonej miłości Boga do człowieka oraz o ciemności, która zagraża każdemu z nas, gdy ulegamy grzechowi.
W tym okresie, kiedy konieczna jest wielka jedność między nami, między narodami, módlmy się za Europę, aby mogła mieć tę braterską jedność, o której marzyli ojcowie założyciele wspólnoty europejskiej.
W homilii Franciszek podkreślił, że ile razy patrzymy na krzyż, tyle razy widzimy w nim ogromną miłość Boga. Krzyż bowiem jest księgą Bożej miłości.
Ilu ludzi, ilu chrześcijan poświęca czas patrząc na krzyż? Tam znajdują wszystko, gdy zrozumieli, że jest w nim cała wiedza, cała miłość Boga, cała mądrość chrześcijańska. Paweł mówi o tym wyjaśniając, że wszelkie ludzkie rozumowanie jest przydatne do pewnego momentu, jednak prawdziwym i najpiękniejszym sposobem myślenia, który wszystko tłumaczy, jest krzyż Chrystusa, który dla jednych jest skandalem, a dla drugich głupstwem, ale jest drogą i to jest miłość Boga, miłość Ojca, który chce mieć swoje dzieci przy sobie.
Papież zaznaczył, że pomimo tak wielkiej Bożej miłości, wielu ludzi bardziej umiłowało ciemności niż światło.
Są ludzie, także i my wiele razy tak postępujemy, którzy nie potrafią żyć w świetle, gdyż są przyzwyczajeni do ciemności. Światło ich oślepia, nie są zdolni do widzenia, są jak nietoperze, potrafią poruszać się tylko w nocy. Także i my, kiedy zgrzeszyliśmy, trwamy w grzechu, nie znosimy światła, ale najgorsze jest to, że oczy duszy, żyjąc tak bardzo w ciemności, przyzwyczajają się do tego i w końcu odrzucają światło. Traci się poczucie światła, gdyż bardziej przyzwyczaja się do ciemności. Także i my, gdy trwamy w grzechu, oddaleni od Pana, stajemy się ślepi i czujemy się lepiej w ciemności. Idziemy w ten sposób, nie widząc, jak jesteśmy ślepi.
W tym wielkanocnym okresie odnowy postarajmy się docenić wspaniały dar ziemi naszego wspólnego domu oraz zadbać o wszystkich członków rodziny ludzkiej, powiedział papież podczas audiencji ogólnej transmitowanej z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Franciszek nawiązał do obchodzonego dzisiaj po raz 50. Światowego Dnia Ziemi. Papież zauważył, że ludzie nie sprostali odpowiedzialności jako opiekunowie i zarządcy ziemi. Doprowadzili do jej zniszczenia i ograbienia, przez co narazili na niebezpieczeństwo samo życie. Nie ma dla nas przyszłości, jeśli zniszczymy środowisko, które nas utrzymuje, podkreślił Franciszek.
Nie potrafiliśmy strzec ziemi naszego domu ogrodu, ani strzec naszych braci. Zgrzeszyliśmy przeciwko ziemi, przeciwko naszemu bliźniemu i ostatecznie przeciwko Stwórcy, dobremu Ojcu, który troszczy się o każdego i chce, abyśmy żyli razem w komunii pomyślności. A jak reaguje ziemia? Jest takie powiedzenie hiszpańskie, które mówi: Bóg przebacza zawsze. My, ludzie, przebaczamy czasem, a czasem nie. Ziemia nie przebacza nigdy. Ziemia nie przebacza. Jeśli zniszczymy ziemię, odpowiedź będzie okrutna.
Ojciec Święty stwierdził, że w tym kontekście potrzebujemy nowego sposobu postrzegania naszego wspólnego domu. Nie jest to nieograniczony magazyn zasobów, które mogą być eksploatowane. Dla wierzących świat przyrody jest Ewangelią stworzenia, wyrażającą stwórczą moc Boga.
Obchodząc dzisiaj Światowy Dzień Ziemi, jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia zmysłu sakralnego szacunku dla ziemi, ponieważ jest ona nie tylko naszym domem, ale także domem Boga. Stąd bierze się w nas świadomość, że stoimy na Ziemi Świętej. Drodzy bracia i siostry, rozbudźmy zmysł estetyczny i kontemplacyjny, jaki Bóg w nas umieścił. Proroctwo kontemplacji jest czymś, co przyswajamy sobie szczególnie od ludów tubylczych, uczących nas, że nie możemy uzdrowić Ziemi, jeśli jej nie kochamy i nie szanujemy. One pokazują nam mądrość dobrego życia, nie w znaczeniu dobrego urządzenia się, nie, w sensie życia w harmonii z Ziemią. Oni nazywają tę harmonię dobrym życiem.
W pozdrowieniach skierowanych do wiernych po wygłoszeniu katechezy papież życzył głębokiego przyswojenia orędzia paschalnego, ożywiania świadomości bycia ochrzczonymi oraz posłanymi do świadczenia o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, zjednoczeni braterską miłością z wszystkimi mieszkańcami ziemi, stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga oraz wezwanymi do troski i szacunku dla wszystkich stworzeń, odnówmy nasze zaangażowanie na rzecz ochrony naszego wspólnego domu i prośmy Ojca Niebieskiego, aby nieustannie odnawiał mocą i miłością Ducha Świętego oblicze naszej ziemi. Z serca wam błogosławię.
Chrześcijanie w Syrii wspominają dziś porwanych, dokładnie przed 7 laty, dwóch prawosławnych arcybiskupów, Bulosa Jazji i Johana Ibrahima. W grecko-prawosławnej katedrze w Aleppo odbyło się ekumeniczne nabożeństwo, w którym modlono się za wszystkich syryjskich chrześcijan, którzy podobnie jak ci biskupi zaginęli bez śladu.
Jak podkreśla biskup Georges Aboukazen, wikariusz apostolski dla katolików obrządku łacińskiego w Aleppo, chrześcijanie wciąż mają nadzieję na ich uwolnienie, choć dobrze wiedzą, że jest to nadzieja biblijna, wbrew wszelkiej nadziei. Od 7 lat nie było bowiem o nich żadnej wiadomości, nikt nie przyznał się do ich porwania, ani nie żądał za nich okupu. Wiadomo jedynie, że zostali zatrzymani 10 kilometrów pod Aleppo przez zagranicznych dżihadystów walczących z prezydentem al-Assadem. Diakona kierowcę zabito na miejscu, a biskupów uprowadzono.
Katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas zaprotestowała przeciwko działalności firm naftowych na granicy Peru i Ekwadoru. W wyniku uszkodzenia dwóch rurociągów blisko 100 tysięcy osób znalazło się tam bez dostępu do wody pitnej. Sytuację pogarsza koronawirus.
7 kwietnia zostały uszkodzone dwa rurociągi w ekwadorskiej prowincji Orellana. Ropa zanieczyściła najpierw rzekę Coca, następnie Napo i przekroczyła granicę z Peru. Hiszpańska organizacja pozarządowa Manos Unidas oskarżyła firmy naftowe o brak odpowiedzialności, prewencji, jasnej i niezbędnej informacji na temat pęknięcia dwóch rurociągów. Trudną sytuację ludności mieszkającej wzdłuż rzek Coca i Napo pogarsza pandemia koronawirusa. Nie mając dostępu do bezpiecznej wody, aby pić, gotować, łowić i myć się, mieszkańcy zostali zmuszeni do szukania wody i żywności w innych miejscowościach, narażając się tym samym na zarażenie wirusem, mówi Digna Eraso. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Episkopat Brazylii prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję pomocy najuboższym ofiarom koronawirusa w tym kraju. Jest to konieczne, ponieważ miliony ludzi na co dzień są tam wykluczone z opieki medycznej. Ponad 30 milionów Brazylijczyków nie ma dostępu do wody i sanitariatów. To potencjalne ofiary zarażenia, alarmuje ksiądz Renato Kiera. Włoski misjonarz od lat pracuje wśród dzieci ulicy w Rio de Janeiro, obecnie drugim co do liczby zakażeń mieście Brazylii. Episkopat ściśle współpracuje z Caritas, która od początku epidemii koordynuje rozdzielanie pomocy. Do wydawanej codziennie żywności teraz doszły jeszcze środki do odkażania i maseczki. W wielu miejscach montowane są dodatkowe ujęcia wody, a także otwierane lotne punkty medyczne. W tym jednym z największych państw świata praktycznie co trzeci mieszkaniec potrzebuje pomocy, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Kiera.
Questa è la realtà più tragica To są naprawdę tragiczne realia. 70 milionów Brazylijczyków potrzebuje konkretnego wsparcia władz. 30 milionów ludzi nie ma dostępów do wody i sanitariatów, więc nie ma szans, by się nie zarazili. Mamy 13 milionów prawdziwych nędzarzy, którzy nie zarabiają więcej niż 60 zł miesięcznie. Do minimum przeżycia trzeba 100 razy więcej. Władza nie ma żadnych planów i nie wiadomo, jak rozpowszechni się wirus w dzielnicach nędzy, gdzie już dotarł. Tylko w Rio, w fawelach, mieszkają 2 miliony ludzi. Jak mają zachowywać zasady sanitarne, skoro woda, mydło czy żel odkażający to dla nich towar prawdziwie luksusowy? Mieszkają zmasowani w jednym, dwóch pokoikach. Nie ma mowy o izolacji, zawsze są razem. Wielu, by przetrwać, musi iść do pracy. Zresztą najubożsi nie obawiają się wirusa. Oni i tak codziennie umierają.
Pandemia koronawirusa okazją do osobistego rozwoju? Profesor Tyler van der Velle, epidemiolog z Uniwersytetu Harvarda, uważa, że obecny kryzys możemy wykorzystać na naszą korzyść. Warunki społeczne panujące w czasie pandemii mogą nam w tym wręcz pomóc, wyjaśnia w wywiadzie dla Catholic Herald.
Według badań przeprowadzonych na tej amerykańskiej uczelni, człowiek do poprawnego rozwoju potrzebuje sprzyjających warunków w kilku dziedzinach. Jednymi z najważniejszych są zdrowie i zapewnione środki materialne. Jednak to właśnie one są najbardziej zagrożone w obecnym czasie pandemii. Dlatego zdaniem naukowców należy skupić się na pozostałych: poczuciu sensu, poziomie zadowolenia z życia, spełnianiu ideału bycia dobrym człowiekiem i utrzymywaniu bliskich relacji społecznych. Koronawirus daje nam także niepowtarzalną okazję do wzmocnienia więzi społecznych. Paradoksalnie mamy teraz więcej czasu, który możemy poświęcić domownikom lub na rozmowę telefoniczną z przyjaciółmi. Kryzys może być także okazją do refleksji nad tym, co najważniejsze w życiu, i doprowadzić do przewartościowania, które w języku religijnym nazywamy nawróceniem.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Być człowiekiem sumienia, to znaczy w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej ojczyźnie. Podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności, jeden drugiego brzemiona nosić.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.